W audycji z Górki witamy was bardzo serdecznie. Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań, Góra Świętej Anny.
Tak, bliskość Góry Świętej Anny wpłynęła na nasze powołanie, bo właśnie o powołaniu dzisiaj rozmawiamy. Mi akurat przewędrowała z samego Białegostoku, także miałem rzut beretem.
O, ale to właśnie te słowa, które mówił Teofil, to słuchajcie, tego na pewno nie będziecie wiedzieć. W takich naszych starszych nekrologach, które jeszcze są czytane w nowicjacie, czyli tak, w Borkach Wielkich, są takie historyjki, jak to nie, to powołanie tego zmarłego współbrata się rozwijało i wielu takich, którzy gdzieś tam byli z okolicy Góry Świętej Anny i tak dalej, zawsze było ta notka biograficzna, że bliskość Góry Świętej Anny wpłynęła na jego powołanie. No ja bym to mógł powiedzieć, no bo ja jednak bliskość Góry Świętej Anny tak, ale ty z Białegostoku, bliskość Góry Świętej Anny, no nie wiem.
No ale jak już poznałem Świętą
ale
Annę.
Ale jak przyjechał, to już został.
To już został, tak. Także dziękuję przełożonym, że akurat mnie tutaj skierowali też do pracy. Coś, co dla mnie jest bardzo bliskie, jeśli chodzi właśnie o powołanie franciszkańskie, czyli Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań. A jeszcze tak, nawiązując jeszcze do tych nekrologów, to chyba największą bekę mieliśmy wtedy, kiedy usłyszeliśmy, że jeden ze współbraci po wojnie spulchniał ziemię
dynamitem. To było coś niesamowitego.
Albo właśnie, że jeden idąc na wojnę oparł łopatę o ścianę klasztoru, jak wrócił, to się awanturował, że tej łopaty tam nie było. Więc naprawdę to było takie ciekawe. No teraz już tylko jakby podajemy też takie, można powiedzieć, tylko daty związane ze śmiercią. A szkoda, bo to naprawdę można było troszeczkę sobie wyobrazić, jak to kiedyś nawet takie życie franciszkańskie wyglądało, a nie tylko książkowe.
Też znali się współbracia dobrze, że potrafili tak otworzyć, nie, historię i tak, tak dalej. Tak. Nie?
Chociaż mi się wydaje, że my też mamy taką pamięć, że wielu naszych współbraci też możemy gdzieś tam wspominać, z którymi żeśmy się zatknęli. Nie? Już takie święte pamięci, ojciec Nikodem, ojciec Szymon, ojciec Hilary, prawda, który też nawet się przebierał, mając już swoje lata, przebierał się w jakieś kostiumy dla dzieci. I gdzieś tam mówił dla nich jakieś tam katechezę. Więc to też są takie, albo właśnie jak ojciec Hilary z ojcem Klaudiuszem siedzieli sobie na ławeczce w Gliwicach przed klasztorem, jak możemy to zauważyć z jednym z seriali, prawda, Rancho, jak sobie siedzą przed sklepem, nie, oni siedzieli przed klasztorem i można powiedzieć, że się zajmowali najważniejszą rzeczą w życiu, czyli plotkowaniem.
No dobra, idźmy dalej w tym naszym rozważaniu powołania, bo my byśmy tak, jak się byśmy się zatrzymali przy tym naszym życiu zakonnym, to byśmy tu jeszcze nie lada historii mogli opowiadać.
Ale to też jakby pokazuje, że my tym żyjemy, że to jest właśnie dla nas takie bardzo ważne i to jest coś, co właśnie co chcemy przekazać w tej audycji, że właśnie powołanie, na które się odpowiada, ono jest piękne i mimo jakichś tam trudności, to i tak jest ono cały czas, które pokazuje, że człowiek jest szczęśliwy. O tak. Natomiast kolejnym powołaniem, które chcielibyśmy omówić, to jest powołanie do samotności. Nie mówimy o tym, że ktoś, bo to też trzeba rozróżnić.
Czyli to nie to, że jestem singlem?
Nie. Bo właśnie trzeba jakby rozróżnić samotność od osamotnienia. Ktoś mi może skazać na osamotnienie, albo sam się mogę jakby skazać na osamotnienie i nawet pokazać, że dla mnie to osamotnienie jest też wygodne. Bo załóżmy, mając też wiele takich argumentów. Jeszcze raz, to co zaczęliśmy w pierwszym naszym wejściu, każde powołanie jest dobre i nie gardzę tym, którego nie wybrałem. Jeśli na przykład będąc tym przysłowiowym singlem, bo to oczywiście my może mówimy ogólnie, bo myślę, że każdy przypadek, każda osoba to jest całkiem inna historia życia, więc to nie jest tak, że teraz mówimy, że singiel jest zły i tak dalej, nie? To jest też jest takie pojęcie, które jakby pokazuje osobę, która jest osobą samotną, nie? A teraz jakby zastanowić się, dlaczego ta osoba jest samotna, tu już jest, można powiedzieć, za tym idzie historia indywidualnej osoby, nie? No i w tym wszystkim się zapętliłem, co miałem mówić. Ale jeśli chodzi o samotność i osamotnienie, już jesteśmy, że jeśli ja nie chcę żyć z ludźmi, nie? I że jeśli ja, załóżmy, nawet mogę być poraniony, albo po prostu z mojego wyboru, że tak mam ludzi dosyć, nie? Albo że właśnie, że no po prostu się od nich odcinam, no to jest właśnie moje osamotnienie, czyli ja gardzę drugim człowiekiem. Może nie gardzę, ale po prostu nie chcę mieć z nim wspólnego. I tak samo pójście w samotność, nie? A bo to małżeństwo jest takie, tyle jest, nie wiem, rozwodów i tak dalej, a ci księża, a ci zakonnicy, zakonnice i tak dalej. No to ja po prostu to jest coś, nie wiem, niedobre, słabe, głupie i wiele, wiele innych, jakichś mam takich, no po prostu B. Ja dlatego wybieram, a czasami później się okazuje, że jeszcze nocami płaczę, tak, bo jednak nie ma kogoś, kto by, z kim nawet chociażbym miał do kogoś otworzyć usta, więc mówimy tutaj o samotnieniu, a samotność to jest to, że ja ze względu na odczytywanie woli Bożej nie wiążę się z kimś, mówiąc, że małżeństwo jest czymś pięknym, ale to nie dla mnie. Pan Bóg mnie gdzieś do czegoś innego powołuje. Ja gdzieś na przykład dla mnie pierwszy jakiś obraz, który mam, to po prostu ktoś rezygnuje z bycia w sakramencie małżeństwa, ponieważ gdzieś widzi chociażby to, że wyjeżdża gdzieś do jakiejś pomocy, jakiegoś konkretnego dzieła, jakiegoś dzieła miłosierdzia chociażby, żeby nie wiem, gdzieś na misjach gdzieś otwierać jakieś szpitale albo nawet pracując gdzieś w takim miejscu, gdzie jest się narażony na przykład na coś, gdzieś załóżmy, nie wiem, w jakimś laboratorium, nie? A robi coś, załóżmy, jakieś szczepionki dla dobra ludzkości, no po prostu gdzieś to wybiera, że rezygnuje z czegoś właśnie dla dobra innych ludzi. O tak to widzę. Chyba, że ty masz jakąś inną wizję.
Wizji nie mam. Natomiast trzeba powiedzieć, że jest to też powołanie bardzo szlachetne, ale też z jednej strony trudne, nie? Właśnie to, o czym mówię, żeby to powołanie nie było ucieczką od ludzi, nie? Czyli ja żyję między ludźmi, jestem z nimi, szanuję, wspieram i tak dalej, ale moje życie, no właśnie też łączę, bo to nie jest takie samo życie tylko dla życia samemu, ale też łączę właśnie z Chrystusem, nie? Czyli gdzieś próbuję poprzez moją modlitwę właśnie też może dlatego mam więcej czasu na tę moją modlitwę, także za tych może, którzy właśnie nie mają tego czasu na modlitwę, bo w rodzinie i tak dalej tego czasu czasami jest mniej. Nie?
Także. Tak, i kiedy na przykład weźmiemy sobie też naszą ulubioną, ukochaną księgę, czyli Pismo Święte, to już nawet mamy prorokini Anna, która właśnie po w czasie wdowieństwa cały czas była osobą samotną, ale była właśnie do tego, żeby służyć w świątyni jerozolimskiej. Też wtedy przyszła, kiedy było ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni i która też się rozradowała tym, że właśnie Bóg się urodził, został ofiarowany w świątyni. Więc też chociażby pokazuje, że nawet taka instytucja, w cudzysłowie instytucja bycia w samotności już też była znana też w Starym Testamencie, że ktoś rezygnował na rzecz chociażby takiej wyjątkowej bliskości z Panem Bogiem, służby Panu Bogu dla dobra drugiego człowieka, że właśnie pościła, prawda, pościła dla Pana Boga w intencji ludzi i tak dalej, nie?
I idźmy teraz do tego powołania, które można powiedzieć jest zaraz po tym powołaniu do świętości naturalnym zamysłem Pana Boga względem każdego człowieka, o którym ty, jak już mówiłeś, jesteś zakochany.
Tak, jestem zakochany, pałam do niego ogromną miłością, ponieważ jeśli jest ono takie przeżywane i jakby ktoś bardzo serio podchodzi do niego już po tym elemencie zakochania, to jest naprawdę niesamowita przygoda. Niesamowita przygoda, bo w tym momencie zaprasza się do drugiego człowieka, do swojej codzienności i chociażby taką przygodą jest to, że mam się na niego otwierać. I nie jest tak, że ja teraz mam mu służyć, nie? Bo tu już ja będę mówił może w takiej liczbie pojedynczej, ale to się tyczy właśnie jednej, drugiej strony. Bo
teraz będzie taka nauka stanowa dla małżeństw. Uwaga, ojciec Teofil, proszę bardzo, OFM.
Tak, jak będę kiedyś głosił rekolekcję, to ewentualnie powiem, nauka stanowa jest dzisiaj do odsłuchania w archiwum Radia Doxa, prawda, pod tytułem Powołanie. Nie, że oczywiście taka heheszka znowu, ale zauważmy, że no właśnie otwarcie się na drugiego człowieka i zaproszenie do mojego życia. Jestem pod wrażeniem właśnie tak skonstruowanej przysięgi małżeńskiej, że tam nie ma żadnego jakiegoś takiego zachłannego, takiego egoistycznego posiadania drugiego człowieka. Są słowa, biorę sobie ciebie za żonę czy za męża, ale po co? Żeby coś ci dać i nic nie chcieć w zamian. Ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską, że cię nie opuszczę aż do śmierci, a że jestem z człowiekiem, który ma konkretną historię życia, czasami bardzo mega poranioną, to proszę Pana Boga, tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny Wszyscy Święci. Za chwilę druga strona taką samą przysięgę składa, więc ona obowiązuje dwie osoby, a nie, że jedna osoba jest, załóżmy, jest facet, a żona mu służy. Albo na odwrót, nie? Że żona to jest ta, która, która wiedzie prym, a facet jest pod pantoflem, nie?
Razem są dla siebie.
Są dla siebie razem i przede wszystkim po to jest ta druga osoba, żebym ja ją kochał. Więc to nie jest, człowiek wyzbywa się egocentryzmu czy egoizmu. Bo zobaczcie, że ile jest załóżmy takich kłótni małżeńskich albo jakichś nawet ogromnych kryzysów, ponieważ ja, zaczynam od tego właśnie moje zdanie, bo ja i można leci jakby cała też wiązanka. Albo bo ty jesteś taki i taki, ja się tego spodziewałem, miało być taki i tak, ja miałem takie wyobrażenie, nie? Więc to jest jakby składanie jakby od swojej radości w ręce takiego człowieka, ale że on ma mnie bawić, nie? No mówię, to jest bardzo bardzo dużo jakby takich rzeczy, które trzeba jakby przepracować wcześniej, zanim pójdzie się do
ołtarza. Dlatego jest czas na życzeństwo.
Dlatego jest czas na życzeństwo, bo to też tak fajnie się składa, tak, że dziewczyna z chłopakiem się poznają, czy na jakiejś
dyskotece,
ja bym to powiedział, jakiejś takiej no dobra, no i będzie dyskoteka.
Wiejskie po tancówce.
No po tancówce po prostu, nie na takiej jakiejś takiej party. Albo gdzieś w wielu innych okolicznościach oczywiście. I najpierw oczywiście jest ta piękna, na początku fascynacja i wtedy człowiek jakby też pokazuje się jakby z tej najlepszej strony, prawda? No chce się pokazać, prawda? Ale to jest w takim dobrym znaczeniu taka maska, że chce się pokazać swoje najlepsze strony. Ale z biegiem czasu to zaczyna gdzieś tam też tak jakby się oczyszczać. Że kiedy już zaczynają opadać te emocje, te wszystkie randki kina i tak dalej, to nie mówię, że to jest złe, nie, w żadnym wypadku, nie? Tylko, że jeśli to opada, to dopiero wtedy, kiedy chcemy wejść w ten okres narzeczeństwa, zaczynamy rozmawiać o tym, że kiedyś chcemy w przyszłości założyć rodzinę i na czym ona ma być zbudowana, nie? Ja mam taką i taką historię życia, ja mam taką historię życia, nie? Dogadania się wcześniej właśnie nie chodzi o zamieszkanie razem, żeby tutaj zaczynać jakieś tarcia, tylko żeby wcześniej gdzieś mówić o pewnych rzeczach, nawet zranieniach, coś, co mnie boli, coś, gdzie mam jakieś obawy, czego wręcz się, no nie wiem, panicznie się boję, żeby pewne rzeczy obgadywać, nie? Żeby wiedzieć, jaki bagaż mam...
Doświadczenia życiowego tak, niosę z sobą.
Tak, i że to zapraszam do swojego małżeństwa i muszę też wiedzieć, że coś takiego będzie, że nie będzie też idealnie, a jeśli nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy gdzieś tam w cudzysłowie przeskoczyć, nie? No to no niestety to nie jesteśmy dla siebie, nie? I wtedy bez żadnych konsekwencji się rozstajemy, prawda? A jeśli jest chociażby takie zobowiązanie, już mieszkamy razem i wzięliśmy już kredyt na mieszkanie, na samochód, nie? Jak z tego, w cudzysłowie, się wyplątać?
No nie? Tak.
No, pamiętam, że kiedyś rozmawiając z pewną osobą, kobietą, mówiła, że dla niej było czymś niepojętym, będąc właśnie wtedy związana w relacji z mężczyzną, że ona widzi siebie jako matkę, która ma dużo dzieci. A mówi, że nie, że jedno wystarczy. No i dla niej była to bariera, która była nie do przeskoczenia, ponieważ dla niej rodzina to jest coś, co tętni życiem i że właśnie jest bardzo dużo tych członków tej rodziny, a tutaj właśnie już był jakiś taki konflikt, no i dla kogoś jest to nie do przeskoczenia. I można powiedzieć, jedna i druga strona. No to lepiej, żeby w tym momencie się to rozpadło, niż miałoby być chociażby wojna z dnia na dzień już w sakramencie małżeństwa, ponieważ jest to sakrament, nie związek. Sakrament, nie związek. No więc tak to właśnie widzę, jeśli chodzi o też to realizowanie sakramentu małżeństwa. To jest coś pięknego, jeśli to jest naprawdę jest dobrze, pięknie przygotowane długoterminowo i później właśnie wiedzieć, że mam zobowiązania względem drugiej osoby i nie, że muszę, ale że chcę. Że chcę, żeby ta osoba była szczęśliwa, bo tak jest skonstruowana przysięga małżeńska.
No tak, w tym sakramencie jest jeden dla drugiego, którzy stają się jednym.
Tak.
Nie? Stają się z dwóch, stają się jednym, nie? I to jest coś niesamowitego i myślę, że to też jest warte, byście wy jako młodzi ludzie, którzy nas słuchacie, dobrze przygotowywali się do sakramentu małżeństwa, nie? Że to jest sakrament, z którym idziecie potem przez całe życie, ale nie jako jakiś, można powiedzieć, trud czy balast, ale jako coś, w czym się będziecie realizować nawzajem,
tak.
Wspierając się, nie? Jeden drugiego. No i właśnie to jest piękne i niesamowite. I za każdym razem, kiedy my stoimy po drugiej stronie ołtarza, bo tak naprawdę to przysięgę małżeńską nie zawiera się z księdzem, ale zawierać ją między sobą. Nie? To jest też
jedyny taki sakrament, którego nie udziela kapłan.
Tak, tylko małżonkowie sobie nawzajem udzielają, a kapłan jest tylko świadkiem, tak ładnie zwanym kwalifikowanym. Nie? Tak. Czyli on potwierdza mocą Kościoła.
Mogę też powiedzieć z takiej właśnie praktyki mojej rodzinnej, że w Kościele prawosławnym to ksiądz, pop, tak, udziela sakramentu małżeństwa, natomiast u nas właśnie w Kościele katolickim jest tak, że właśnie małżonkowie sobie udzielają, a kapłan jakby zaświadcza, że przed chwilą usłyszał tą przysięgę i błogosławi.
Jak wy patrzycie też na sakrament małżeństwa, czy na bycie osobą samotną? Podzielcie się tym z nami, piszcie do nas na naszego maila duszpasterstwo.sywyanna@gmail.com lub też na Facebooka Jestem z Górki.
Teraz posłuchamy trochę muzyki.